Czy Bóg może stracić cierpliwość? I właściwie dlaczego miałby tracić Bóg cierpliwość? Bo, że co tam mu się takiego dzieje? I w ogóle co nas to obchodzi, że jakiś Bóg gdzieś tam traci cierpliwość, nie? Bóg już teraz istnieje w wyznaczonym rezerwacie, jakby ktoś nie zauważył. Czyli tak, no zależy dla kogo. Jak dla ateistów, to istnieje w rezerwacie umysłów ludzi niedorozwiniętych, z punktu widzenia ateisty, czyli jakichś tam wierzących w coś tam. Przy czym dla ateisty każdy wierzący to jest katolik, to jest w ogóle jedno i to samo. I ten katolik jest zawsze katolikiem, który słucha Radia Maryja, bo innych katolików w ogóle nie ma i w ogóle jest tylko jeden rodzaj wszystkiego. Z podejścia do Boga i czytania Biblii i tylko jeden papież w ogóle rządzi wszystkimi religiami świata, więc ogólnie na przykład w tą stronę. To dla ateisty Bóg istnieje wśród takich ludzi. Teraz dla katolika, gdzie istnieje Bóg? No Bóg istnieje w kościele oczywiście i jak tylko się wyjdzie z kościoła, to już można wszystko kłamać, oszukiwać, naciągać, nienawidzieć ludzi, potępiać na prawo i lewo wszystkich za grzechy prawdziwe albo wydumane, albo domyślne. Można. Dlaczego? No bo jest też wspaniała, uważam, wynalazek, instytucja spowiedzi, która ci w ogóle wszystko kasuje za darmo, no nie? Znaczy za darmo, tam musisz coś tam odmówić, żebyś nie czuł się tak całkiem jak żebrak, że ty coś zostajesz za darmo, że mogę sobie obmawiać. No właśnie, i możesz potem obmawiać wszystkich od początku i plotkować i robić, co ci się tam podoba. No bo fajnie, nie? No bo chodzisz do kościoła ogólnie. Więc ten Bóg jest zamknięty w tym kościele, albo na przykład w opłatku, albo na przykład w rytuałach, albo w chodzeniu po księdza po kolędzie, albo w chrzcie, komunii i co tam jest, ślubie. No to tam siedzi Bóg. I niech stamtąd on nie wychodzi i nam nie zawraca gitary. Właśnie, gitary. I bo jakby wyszedł kiedyś naprawdę i wtrącał nam się w życie, to zrobi nieprzyjemnie. W związku z tym jest taka jakby no takie podejście, żeby tam Boga zamykać. No i gdzie jeszcze jest? Dla ludzi, którzy naprawdę tutaj w większości mężczyzn, co się są zajęci pracą i budowaniem domu, zbieraniem na kredyt, to Bóg jest zamknięty w umyśle żony i babci przeważnie, albo gdzieś tam jeszcze go zamykają. Ci z nich, co są wierzący bardziej, to znowu go zamykają w chodzeniu do kościoła raz na tydzień i w tym, że się przeżegnasz w odpowiednim momencie, jak trzeba, klękniesz, siądziesz, czy co tam ksiądz chce od ciebie. Tam jest zamknięty Bóg. A dla tych, którzy są, mają naprawdę dobre intencje i dobrą wolę i szukają tego Boga, naprawdę szczerze chcą znaleźć, czy jest taka istota w rzeczywistości, to dla większości z nich niestety znowu też dwa miejsca popularne, gdzie Boga można znaleźć. Pierwsze w intelektualnych rozważaniach jest. On se siedzi w Biblii, ten Bóg, i najpierw w Biblii po grecku i hebrajsku z 10 tomami, takimi różnymi komentarzami i wyjaśnieniami tłumaczącymi wszystkie niuanse jednego słowa w trzecim rozdziale czwartej księgi od początku Nowego Testamentu na przykład. I tam się intelektualnie rozważa różne rzeczy, przed w którym roku Jezus przyjdzie, albo czy ten czy tamten grzech jest super ważny, a ten inny jest hiperważny, albo ważniejszy od innego grzechu i tak dalej. I na tym się spędza życie z Bogiem, na intelektualnych rozważaniach ogólnie. Ci ludzie, nie trzeba tutaj dodawać, że generalnie nic nie robią. No, znaczy w sensie takich, porównując to z Jezusem, który miał być założycielem tego wszystkiego właściwie, ale nikt już nie jest zainteresowany podejściem Jezusa do żadnych spraw, oprócz tylko generalnych stwierdzeń, że trzeba kochać ludzi, co sobie każdy interpretuje, jak mu się też podoba, mimo że Jezus bardzo czytelnie mówił, o co mu chodzi i pokazywał, nie tylko mówił, że dał wszelki możliwy przykład, ale tam inne czasy, nie? A, i jeszcze to jest jedna rzecz, i ci, którzy są zainteresowani Bogiem, zamykają go, druga najczęstsza lokalizacja, w sercu, w sferze emocji. I tutaj różne kościoły hipercharyzmatyczne, zieloświątkowe nierzadko, ale jakieś inne, takie mniejsze, z dziwnymi nazwami, co tak już podpadają pod zdziwaczałe sekty, często też, no, to oni, Bóg jest zamknięty u tych ludzi w sferze czucia, oni czują, oni chodzą na nabożeństwo, spotkanie, imprezę, ewangelizację, bo oni się tam ładują podobno, to jest jakiś akumulator czy coś i oni chodzą ładować. Oni tak mówią wprost, to nie, że ja wymyślam to porównanie. To jest oficjalne, stwierdzenie, oficjalne, no. Popularne i mile widziane określenie. Dla mnie jest jakby obraźliwe, bo to sprowadza całe chrześcijaństwo do tego, że ty się chcesz naćpać. Ja już mówiłem o tym w odcinkach, ale robię teraz przegląd w tym wstępie. Bo odwykowe to, co ja tu robię w tych programach i co pokazuję i o jakim Bogu ja mówię, to jest, ja mówię o Bogu, który wyszedł z więzienia. Wyszedł z tego zamknięcia, w którego ludzie wsadzili i ten Bóg szaleje po świecie niczym jakiś COVID-19 i zaczyna być w ogóle w okolicy, tu, tam, coś tam odpowiadać, różne rzeczy. No, tak przynajmniej go pokazuje Biblia, tak go rozumiał Jezus. Według Jezusa Bóg odpowiada za to, co się dzieje, a nie za to, co ty czujesz, ani za twoje rozważania intelektualne, ani za twoją przynależność do czegoś. Nie, Bóg jest niezależnym tworem, bytem, nawet nie tworem, bytem takim niezależnym od wszystkich innych, który ma na tyle duże możliwości, że robi co chce, ingeruje w świat, jak mu się podoba. I o takim Bogu mówi Biblia. Teraz przerażająco dziwne jest to, że wszyscy o tym zapomnieli. Oprócz, co jest w ogóle jednym absurdem, w ogóle ja żyję w jakimś surrealizmie, mi się to wszystko śni od paru tygodni, ja nie wierzę w to, co w ogóle widzę, słyszę, co się dzieje. No, ale jak teraz dorzucić do tego Boga, to powstaje jakaś w ogóle Narnia, nie wiem, żyjemy w świecie samego absurdu, jeden absurd, drugi pogania. Bo najbardziej, ludzie, którzy najbardziej pamiętają to, że Bóg był realny w Biblii, i że tylko taki Bóg w Biblii ma w ogóle sens jakikolwiek, to są ateiści. I ateiści pamiętają tego, to, tacy antykościelni ateiści wojujący, oni to pamiętają tylko dlatego, bo szukają sobie arsenału, żeby bić po ryjach, gębach katolików wszelkich. Albo w ogóle każdego, kto mówi, że nie jest ateistą i nie kocha Dawkinsa i darwinizmu, nie uważa za religię i w ogóle, że świat się sam stwarza i wszystko się samo dzieje przypadkiem. Więc każdy, kto ma w ogóle jakieś wątpliwości co do tego faktu, czy to na punkcie, czy w sferze naukowej, czy jakiejś bardziej, no nie wiem, takiej, że szukamy przyczyny bardziej rzeczy, nie? A nie tylko wyjaśnienia mechanizmów przyrodniczych. Tylko szukamy znaczeń albo powodów, może jakieś, nie wiem, byty są, siły, cholera wie co, zjawiska. Jak ktoś tak szuka, to zaraz dostaje przegródkę katol i dostaje przypomnienie w prezencie, że Bóg w Biblii robił złe rzeczy wszystkim ludziom dookoła, na prawo i lewo. I ci ateiści są, i tutaj nie wierzę sam, że to mówię, najbliżej Boga. Co nie jest kompletnym paradoksem, bo oni chcą właśnie teoretycznie z nim walczyć, a właściwie nie z Bogiem, bo według nich Bóg nie istnieje, tylko walczyć z poglądem, że istnieje Bóg w umysłach ludzi. Tymczasem robią dobrą robotę, dziękuję wam ateiści, bo przypominają ludziom, że Bóg był żywy według Biblii. I nie tylko Biblii, w ogóle ludzie mieli takie przekonanie, że Bóg naprawdę występuje w przyrodzie i odpowiada za to i owo do, ja wiem, gdzieś XIX wieku. No. I dopiero w XX powoli jakby pozapominali, że Bóg w ogóle, to można go traktować w jakikolwiek poważny sposób, w sensie realny, realistyczny. Czyli zaczął się proces zamykania Boga do wszystkich tych przegródek, gdzie do tej pory on tam siedzi, jako zapomniany taki biedny relikt przeszłości, jak jakieś liczydło, jak ZX Spectrum dzisiaj, że ktoś ma nostalgię, o kiedyś jak byłem młody, to były takie komputerki, to jest fajnie, no ale nikt go nie będzie przecież używał dzisiaj, no kto ci pracuje na Amidze 500, ZX Spectrum, na jakieś, nie wiem, zegary wielkie, ścienne, albo klepsydry kto dziś używa, ale fajnie mieć klepsydrę, fajnie sobie przypomnieć, patrz, klepsydra kiedyś była, ale to były czasy, no to tak samo z Bogiem, patrz, kiedyś ludzie wierzyli, że to Bóg zsyła epidemię albo kary, ale to było ciekawe. No ale dzisiaj wiemy, że to nie Bóg, tylko nie wiadomo co właściwie, nikt nie wie co, ale jest. I to nauka powiedziała, więc jak nauka wie, to nauka. Nauka, bo nauka naukowa, naukowo, naukowo. I tak tylko jedzie się człowiek sobie tymi określeniami, za którymi zwykle nie stoi żadne znaczenie. Ale to nikomu już nie przeszkadza, bo mamy wszystko wyjaśnione. Przynajmniej w głowach takie. Mamy poczucie, bo wyjaśnione nic dalej nie jest. No, i teraz tak. Na tym polega myk i problem mój tutaj, że Bóg zamknięty nie ma żadnego sensu wierzyć w Boga, którego się zamyka w sercu. Jak Boga zapraszasz do swojego serca, to tak naprawdę zabijasz go. Uniemożliwiasz mu działalność. Bóg, który istnieje w twoim sercu, albo zaproś Boga do swojego serca, jak ktoś tak mówi, to inaczej zaprasza go, żeby przestał wierzyć w Boga. Żeby z Boga zrobił sobie bozie, kpinę jakąś w ogóle. Żeby zamienił prawdziwego Boga, o którym Biblia mówi, czyli realny byt ingerujący w świat, żeby to odrzucił i zamiast tego znalazł sobie albo intelektualny, albo psychologiczny powód, lekarstwo takie, taką tabletkę na wszelkie bóle życia, no, takie szmercen różne, to się nazywa Hatz. Było takie fajne określenie po niemiecku, coś tam szmercen, coś tam szmercen, nie wiem, na bóle życia, czyli że coś ci nie masz, nieszczęśliwy jesteś, depresję masz, nie widzisz celu życia, no to pyk, zażywasz Boga w sercu i w sercu on ci robi robotę psychologiczną, albo pyk, zażywasz Boga intelektualnego i on tutaj ci zajmuje intelekt rozważaniami, co było zanim powstał wszechświat i czy Bóg jest wieczny i różne takie duperele, które są no, do niczego nikomu niepotrzebne. Ani ci nie poprawią poziom szczęścia, ani nie zrozumiesz niczego lepiej, ani siebie, ani Boga, ani ludzi, ani życia, ani w ogóle kompletnie nic. I takie intelektualne przyjemności są właśnie tylko intelektualnymi przyjemnościami niepożytecznymi, no ale no, nie musi wszystko być znowu pożyteczne. No, jak jesz loda, to też pożytku nie ma, fajnie, no nie? No. I niech sobie będą te wszystkie rzeczy na świecie i te różne bozie, które se ludzie zażywają, ale dalej nie zmienia to faktu, że Bóg realny, ten w Biblii, dalej może istnieć. Niezależnie od wszystkich boź, które się wy se ludzie tam po drugiej stronie monitora powynajdywali i sobie zażywacie regularnie, ci co sympatyzują z tabletką pod tytułem Bóg, a ci, którzy ją odrzucają, to ciekawe, bo są bliżej Boga realnego z kolei, ale no też jego odrzucają. Wszyscy, niezależnie czy ateiści, wierzący, niewierzący, półwierzący, zainteresowani, mówiący, że gdzieś coś może jest, agnostycy, wszyscy się zgadzają co do jednego faktu tylko ze sobą. Boga nie ma. W sensie realnie Boga nie ma. To znaczy, że nie ma gościa, który tam spuszcza rękę z nieba i przesuwa wszystko. Gdyby zapytać kogoś, czy to Bóg zesłał epidemię, to tylko szaleńcy odważą się na taką odwagę, żeby wbrew całemu społeczeństwu, od wierzących do niewierzących, powiedzieć tak, Bóg zesłał. I tylko starzy ludzie to robią, albo takie wariaty jakieś, oszalałe trochę i nie panujące dobrze nad emocjami, albo ludzie, którzy są, nie wiem, bo ja myślę, jak siebie zakwalifikować tutaj, no nie, panuję nad emocjami, lubię bardzo myśleć, strasznie cenię rozum, bardzo, naukowe podejście też uwielbiam, powiem. Ta prawdziwa nauka, gdzie trzeba udowadniać coś, potwierdzać eksperymentalnie, to po prostu dobra metoda szukania prawdy jest, według mnie. Nie jedyna z drugiej strony. No w każdym razie, no to nie wiem, ludzie, którzy wystarczająco długo i poważnie myśleli nad sprawami, dochodzą w końcu do wniosku oni, tylko oni chyba, że Bóg może być prawdziwym powodem prawdziwych wydarzeń na świecie. I że on stoi sobie za tym niczym jakiś hrabia Monte Cristo, który tam mając duże możliwości steruje życiem innych ludzi, bo ma kupę pieniędzy. No Bóg ma więcej niż kupę pieniędzy, zakładając, że istnieje ten z Biblii, więc robi różne rzeczy. I teraz, do tematu przechodząc, czy jest to w ogóle możliwe, Dobra, ja już w ogóle przejdę do... Już założę na chwilę, dobra, pobawcie się ze mną, załóżmy, że jest Bóg, dobra? Wiem, że... No, słuchacze Odwyku to może są przyzwyczajeni do tego, że ja tutaj takiego o takim Bogu mówię, jak nienormalny zupełnie człowiek, jakiś z innej epoki, dureń, co nie wie, że nauka wszystko już udowodniła. Ja tu twierdzę, że Bóg istnieje realnie i tak żyje konsekwentnie zgodnie z tym poglądem. To, że tu jestem fizycznie, tu akurat, a nie gdzie indziej, to wszystko się wzięło z tego, że ja żyję według koncepcji Bóg istnieje naprawdę. W związku z tym to, co tam Biblia o nim mówi, należy brać raczej dosłownie, no poza oczywistymi porównaniami, tam historiami, przypowieściami, czy coś, wiadomo, nie? Ale tam, gdzie coś Jezus przychodzi i obiecuje, albo pedał Bogu, no to ja to biorę z dobrodziejstwem inwentarza. Tak jak jest napisane, że Jezus to traktował poważnie, a nie jako metaforę jakąś, że istnieje Bóg. Nie, to on nie mówił o prawdziwym Bogu, on mówił tylko o koncepcji metafizycznej, która tak naprawdę jest emanacją twoich psychicznych potrzeb na sferę jakąś atawistyczną, religijną. Rzeczy takie pierdoły, nie? W dupie to mam. Okej, ja to rozumiem nawet, to ten bełko, co powiedziałem, to jak nawet rozumiem, o co mi chodzi, jakbym mógł tak gadać pewnie, jakbym się skupił. Ale to jest zbędne i bez sensu. Przynajmniej w moim tu podejściu. A weźmy to, uprośmy sobie. A załóżmy, że Bóg jest i Jezus mówił prawdę. I już. I co wtedy nam wyjdzie? No takie ryzyko. I ja to zaryzykowałem już ze 25 lat temu, w 1994 dokładnie. I tak se konsekwentnie żyję. Powiem wam, tyle lat, to by się okazało, czy to była głupota z czapy, czy nie. No nie wiem, może i była, ale niezależnie od czy była, czy nie, rezultaty są fantastyczne. No. Życie jest pełne przygód i to wcale nie znaczy, że wszystko się udaje, bo to nie na tym to polega, ale wszystko się dobrze kończy. O. Albo wszystkie rzeczy, no tak jak w filmach jest, że jest tu przygoda, jak Indiana Jones taki, no po drodze tutaj dostanie po gębie, tu kogoś zastrzeli, tu jego strzelą mu, tu mu ktoś tam nawet serce wyrwie, potem mu je wsadzi z powrotem. Ale na końcu jest fajnie i dużo przygód i sens w tym wszystkim i taka dobra historia się robi i życie trwa i ma smak i rzeczy się dzieją. No, więc mi rzeczywistość mówi, że ten Bóg istnieje. No ale mówię, nie każdy przeżył sobie, bo nie każdy ma też i chyba odwagę, żeby rzucić się na takie ryzyko. Ale może być tak, że niewiele zostaje innego, jak już nie ma żadnych alternatyw w życiu, nie? Bo już miałeś pieniądze i nic ci to nie dało, bo wierzyłeś w super naukę, nic ci to nie wytłumaczyło. I cały czas czujesz, że niby i robisz to, co ludzie dookoła mówią, że to takie dobre, fajne, tu sukces, tu żona, tu dom na kredyt i w ogóle wszystko niby jest, a wszystko jest jakieś takie do dupy, bez sensu. A z drugiej strony, no chciałbyś, żeby życie jakiś sens miało, jakiś smak miało, żeby to czuć, że żyjesz, żeby się szczęśliwym czuć i skończyły ci się już możliwości i drapiesz się w głowę. No to wtedy może ten Bóg tym razem spróbuj. Bóg, jakaś bajka dla dzieci. No może bajka, może nie bajka, a może pogoń za sukcesem i chodzenie na studia, może to też jest bajka, ale jakoś ci to nie przeszkadzało spróbować. No dobrze, że spróbowałeś i teraz już wiesz, że to było takie jak było. No. U jednego coś tam dało, u większości nic, a niektórzy nawet dobrze se na tym wyszli. Ale tak czy owak, no niektórzy przynajmniej są w takim punkcie, że może... Jak już nic innego nie działa, a weźże spróbuj to podejście, które wszyscy odrzucają, czyli Bóg niezamknięty, Bóg otwarty, Bóg w rzeczywistości, Bóg to zsyła rzeczy i robi rzeczy. I nawet jeszcze można się jakoś komunikować, kontaktować albo wykrywać, że coś robi. I tak, do tematu więc. To jest ważne, bo to jest uzasadnienie całego tematu. I teraz, czy Bóg może stracić cierpliwość? Zakładając, że ten Bóg jest, to według Biblii, która opisuje tylko Boga otwartego, tego, co istnieje w rzeczywistości i działa, tylko takiego Boga opisuje Biblia, przypominam. I tylko o takim Bogu mówił Jezus też. No, to czy ten Bóg może mieć dość na przykład tego, że ludzie w ogóle olali go kompletnie, nikt w nic już nie wierzy, żadne Bóg, że działa, że coś robi, tylko każdy wymyśla własną wersję i własne zastosowanie dla Boga, ale do życia go nie wpuści. Bo jaka jest konsekwencja? Konsekwencją tego jest to, że jego zasady, wskazówki życia, wartości wynikające nawet z samego tylko faktu istnienia Stwórcy i Sędziego. Już nawet nie trzeba Bóg mówić. Kogoś, kto odpowiada za nasze istnienie i kogoś, kto nas będzie rozliczał z tego istnienia. Fakt istnienia takiego kogoś w przekonaniu ludzi zmusza ich do bycia moralnym. Do tego, żeby jakieś, może nie muszą to być przykazania od razu, ani zasady, ale choćby wskazówki, wytyczne, jak prowadzić życie, żeby one mogły być ważne dla ludzi i przestrzegane. Z powodów wewnętrznych, że ktoś wierzy, że istnieje sędzia, istnieje ktoś, może nawet coś, kto stworzył świat i rozliczać nas będzie. To zmienia podejście i sprawia, że świat jest moralny. A co jeżeli zabraknie kierunkowskazu moralnego? Ateiści twierdzą, że są dobrzy sami z siebie i w ogóle, ale ja nie widzę tego rozumowania. Ono mi się nie klei, tu nie ma przyczyny, powodu. Ja się cieszę, że wszyscy są moralni, bardzo mi się to podoba, ale absolutnie nie wierzę w to, że to wystarczy. Dlaczego więc to działa i ateiści są dobrymi ludźmi? Po pierwsze, wcale nie są dobrymi ludźmi bardziej niż wszyscy dookoła. Są zwyczajnymi ludźmi. Po drugie, dlatego nikt się nie zabija specjalnie na ulicach bez konieczności stosowania jakichś tam kodeksów moralnych, bo nie musi, bo nie ma okazji, bo nie ma powodu. No po co masz iść ukraść sąsiada, jak sam masz pełno rzeczy? Czy głodujesz? Nie głodujesz. No to co będziesz chodził i kradł? No, czy musisz zabijać na ulicy kogoś, kto jest, ma inny kolor skóry niż ty? No nie musisz właściwie, no to go nie zabijasz. Ale jeżeli poczujesz się zagrożony, czyli zaczniesz się bać, albo zaczniesz mieć w ogóle nawet powody, żeby się bać, albo będziesz się bać bez powodu, to co wtedy zrobisz? No i właśnie, teraz się zbliża czas, właściwie już przyszedł, kiedy nagle ludzie zaczynają mieć powód, żeby wróciło to, że człowiek jest zły zwyczajnie, znaczy zły, podatny na robienie złych rzeczy z powodu tego, że jest taki słaby, że się boi. Boi się, że stracisz papier toaletowy, no to idziesz do sklepu i rzucasz się na tą półkę. A to, że tam obok babcia, dziadek, no to fajnie, że to jest babcia i dziadek, bo jest słabsza, to jej wyrwiesz z ręki, no i to jest to. Czy to nie pasuje do poglądu ateistycznego? Czy ateista nagle znajdzie w swoim światopoglądzie w sytuacji, kiedy nie ma papieru toaletowego i ziemniaków i zaczyna być głodny i chce mu się już do WC, nie? Czy znajdzie w sobie powód, dla którego nie wydrzeć papieru toaletowego z ręki starszego pana i nie wydrzeć ziemniaków z ręki słabego tam dziewczynki czy tam coś? Znajdzie powód? W jego światopoglądzie, przypominam. Czy nauka tu pomaga powiedzieć, co jest właściwym postępowaniem? Albo może, czy, ja wiem co, ewolucja, fakt, że wszystko powstało i dobór naturalny powstał sobie od prostych form, dobór naturalny i prawo silniejszego doprowadziło do dzisiejszego stanu. Czy ten światopogląd powstrzyma kogokolwiek od tego, żeby nie wyrwać papieru toaletowego? Jak ktoś mówi, że tak, to on nie umie już logicznie myśleć. Oczywiście, że nie, bo tam nie ma w ogóle takich wskazówek. Te wskazówki są, jeżeli w ogóle można odczytywać wskazówki, jak postępować, to znaczy ja wiem, że uzasadnienie będzie, ej, bo stado, no ale jakim ty jesteś stadem ze staruszkiem? Do tobie się chce kupę i tobie się chce jeść, a nie dziadkowi, którego nie znasz. Więc jakie stado? Czy ja nie wiem, jak jest dwa głodne wilki są, a tam jest owca, to te głodne wilki się w naturze dzielą z owcą ostatnim polowanym czymś, czy jej nie zjedzą? Oczywiście, że jej zjedzą ją, nie, że się będą. Więc teraz ty jesteś wilkiem, ewentualnie twoja żona należy do twojego stada, a wszyscy inni są owcami. No nie tak to wygląda z tej perspektywy naturalistycznej, przyrodniczej. Więc w tym nie znajdziemy w żadnych takich ateizmie czy materialistycznym, naturalistycznym podejściu do życia nie ma wskazówek moralnych, które by miały zrobić z ciebie człowieka, takiego w tym dawnym znaczeniu, że moralnego, etycznego. No nie ma takiej opcji. Więc dawaj na tą staruszkę, zabierzemy jej, co się da, byle nas nikt nie złapał. No, ale problem na tym polega, że ja się nie czepiam tu ateistów. chodzi mi o to tylko, że ateiści są takimi samymi niemoralnymi ludźmi, jak i katolicy, jak i agnostycy, jak i wszyscy w ogóle, którzy wierzą nawet w Boga, ale go pozamykali w swoich przegródkach. Dlatego, że w tych przegródkach Bóg, który sobie tam siedzi w sercu, nie jest wystarczająco ważny i silny realnie, żeby się do jego istnienia w ogóle stosować. W związku z tym, jak przychodzi głód i papier toaletowy, to się wszyscy rzucają na ten papier toaletowy i te ziemniaki z ryżem, co widzimy powolutku. Jeszcze się nic nie zaczęło, a ludzie już się rzucili kupować na prawo i lewo. I co ich broni? Gdzie jest ta resztka, co spowoduje, że jeszcze się nie zabijają tak naprawdę o ten papier, tylko się dopiero szarpią? No właśnie moralne wychowanie, nie? Ta tresura. A skąd się wzięło wychowanie? Zostało pozostałością z czasów, kiedy jeszcze Bóg był realny. Wychowanie to, że masz się uśmiechać do ludzi, a nie warczeć, nie masz strzelać od razu do każdego, bo potencjalnie jest obcym, tylko szukać czegoś dobrego. To wszystko jest tylko efekt tego, że nasi dziadkowie, prapradziadkowie i praprababcie wierzyli w to, że ten Bóg jest realny i że jest sędzią i że jest twórcą. Wierzyli w to naprawdę. I w związku z tym tak wychowali dzieci. A te dzieci, nawet jak już coraz mniej wierzyły w istnienie Boga, to moralność zachowały, bo widziały, że to się sprawdza, że to jest dobre, że się z tym lepiej czują, bo to z wielu powodów jest fajne dla człowieka. I teraz ci ludzie, i tak doszliśmy do dzisiaj. I dzisiaj już właściwie Bóg został wypłukany do reszty. Istnieje wiara w istnienie realnego Boga. I nikt już nie da. Nawet że te kościoły, co ewangelizują, oni żyją tak, jakby Boga nie było. No, to nie, jak się sam nie zajmiesz sobą, to się Bóg tobą nie zajmie. Jak sam nie pójdziesz do lekarza, to się Bóg nie wyleczy, nie? No, ale pójdziesz do lekarza i kupisz ubezpieczenie i w ogóle będziesz żył tak, jak każdy realny człowiek, tylko z tą różnicą, że przy okazji powiesz: Boże, prowadź rękę tego ubezpieczyciela i prowadź rękę tego chirurga i w ogóle prowadź rękę wszystkich innych, bo sam nie masz ręki i nie masz co zrobić sam, bo jesteś taki biedny, bośmy cię zamknęli w tym swoim więzieniu ograniczonym. No, no i tyle zostało. Ale jeżeli chodzi o moralność, to ta moralność zanika. I teraz, kiedy nagle objawi się, że ludzie mają powód być niemoralnym, warczyć jeden na drugiego, okradać się, być zawistnym, szukać dobra własnego, a nie dobra innego, nie przejmować się już, czy inni mają co jeść i za co. Jak w ramach, jak to będzie powód, jak już nie będzie bogato i wystarczy dla wszystkich, tylko nie wystarczy dla wszystkich, odkryjemy, że nie jesteśmy moralni i do czego ten Bóg nam był potrzebny. I w ten sposób brak Boga przejawia się najpierw tym, że moralność eroduje, zanika, ludzie się zmieniają po prostu w zwierzęta i jak przychodzi kryzys, to to wyłazi wszystko na jaw, bo nagle dostają powód, żeby ujawnić swoje prawdziwe wnętrze i to wnętrze się ujawnia. I to się robi masowa demoralizacja. Czy Bóg może mieć tego dość? To jest pytanie moje właściwe tutaj. W Biblii Bóg zachowywał się jako sędzia bardzo często. Biblia jest, Stary Testament zwłaszcza, najeżony różnymi proroctwami przeciwko ludziom, grupom społecznym, rodzinom i całym narodom, albo nawet grupom językowym. Przecież nie wiem, jak to powiedzieć, bo to tam to się różnie kwalifikuje. Chodzi o duże grupy ludzi, których łączy wspólna na przykład kultura, język albo wiara w jakichś tam bogów czy coś. I wyroki padają często Boga przeciwko tym ludziom. I tak chciałem zwrócić uwagę na parę tych fragmentów, bo one przypominają, że realny Bóg, jeżeli istnieje, to reaguje według Biblii, nie reaguje od razu i nie reaguje zawsze tak samo, albo no tak, w taki sposób, że tak od razu widać przyczynę i skutek, ale reaguje. Z jakimś tam opóźnieniem, z czasem, żeby się tam ludzie mogli odwrócić jednak, żeby tam orzeźwieli. I na co on reaguje, jest ważne tutaj. Ludzie sobie dzisiaj wyobrażają, cała kupa ludzi w Polsce, często też katolików na przykład, i nie, no, się nie czepiam katolików, po prostu ich jest najwięcej, więc przykład taki ważny, nie? No ale generalnie ludzi w kościołach będących, że Bóg reaguje na niemoralność i nawet wierzą niektórzy, że kara czasem spada. Mówię to tak bardziej wariaci trochę. Wierzą, że Bóg zsyła różne tam kary, czy nieszczęścia, czy coś. Za co? Za niewiarę w Boga, uważają, i za wybrane niemoralne zachowania, albo takie dwuznaczne moralnie. Z czego są dwa najpopularniejsze powody, według ludzi, reagowania Boga, czy kiedy ma dość i zaczyna coś robić nam złego. Za niewierzenie w Boga, zwykle w taki sposób, w jaki sobie ktoś tam w kościele wyobraża, czyli katolik za to sobie wyobraża, niewierzenie w Boga polega na niechodzeniu do kościoła, do spowiedzi, nieuznawaniu papieża i czytaniu w 10 przykazań z Biblii zamiast tego, jak kościół sobie to wytłumaczył na przykład. Nie? A protestant odwrotnie. Niewierzenie w Boga polega na tym, że się modlisz do świętego albo że tam masz rytuały, że obchodzisz Boże Narodzenie, różne tam inne rzeczy. No. Ale może niektórzy mówią zazwyczajnie to, że nie masz przekonania, że Bóg istnieje. To za to, że Bóg kara. Pytanie, czy w Biblii Bóg karał za taką rzecz, gdziekolwiek, kiedykolwiek i jak? Nie. I tutaj was muszę powiedzieć, podkreślić to, bo naprawdę nie. Bóg nie karał nikogo za to, że nie wierzy w Boga. Inaczej mówiąc, nie może się Bogu skończyć cierpliwość za to, że nie jesteś katolikiem, albo protestantem, albo nie chodzisz do kościoła, albo deklarujesz, że ty nie wiesz w ogóle, czy Bóg istnieje. Nie ma takiego przypadku, żeby gdzieś Bóg za to, za fakt niewierzenia w Boga, kogoś karał. Nigdy. Naprawdę. A jeżeli komentuje to, mówi na przykład, że głupie jest nie wierzyć, że Bóg jest realny i jest sędzią. Jak psalm mówi, zaczyna się jakiś psalm, powiedział głupi, nie ma Boga, Bóg nic nie widzi, Bóg nam nic nie zrobi, róbmy co chcemy. To jest nazwane głupotą, ale nie ma kar za sam fakt niewierzenia w Boga nigdzie. Druga rzecz popularna, co ludzie myślą, Bóg kara za to, za homoseksualizm. Że to jest tak super ważne, że jak jest nieszczęście, powój czy coś, to na pewno za to, że geje są i oni robią marsze i parady równości. Czy to jest w Biblii? To jest w ogóle absurd. Co ty wymyśliłeś, człowieku? Czego akurat się tego czepiłeś jednego? Homoseksualizm jest wymieniony, aktywny taki, że nie będzie mężczyzna z mężczyzną, wiecie tam. To jest wymienione jako zła rzecz i karą za to była śmierć. Była. Nie będę tutaj udawał, że nie było, tak było. Gdzieś na liście przepisów w Starym Testamencie. Czy jest to dyskusyjne? Troszkę, bo nie jest pewne takie, czy są takie przypadki, które nie wiadomo, czy to podpadają, czy nie podpadają, że na przykład dobrowolne, czy to na pewno podpada pod to, bo jak ktoś kogoś przymusem, przemocą, czy coś, to jasne, na pewno, ale dobrowolne, niby może też ma, może nie, ale na przykład, czy samo uczucie albo same skłonności są potępione, też jest dyskusyjne, jest to? Nie jest akurat, bo nie są potępione nigdzie. Więc właśnie może są jakieś tam, gdzieś pomiędzy teraz tym jest szara strefa, nie? A można na przykład mieszkać z chłopem i mówić, że to mój mąż, czy nie można? Można, nie wiem, nie ma przykazania, że nie możesz. No i właśnie. Ale nie o to chodzi w ogóle, czy to jest dyskusyjny grzech, czy niedyskusyjny grzech. Pytanie jest, dlaczego to ma być akurat ten jeden super ważny grzech z listy 300 grzechów, które są gdzieś tam wymienione na liście, wprost konkretnych. Przewinień, czy złych rzeczy, które człowiek robi. Czemu ten jeden na 300 akurat? To jest takie ważne. Ani to nie jest duża liczba ludzi, ani nie jest konsekwencja jakaś straszna tego. I jeszcze ważniejsze, czy są przykłady, że Bóg stracił cierpliwość, bo u was jest tyle gejów i to jest w ogóle na liście grzechów hańba i wstyd i ja zabiję was tu wszystkich, a resztę zabierze zaraza. Jest? Bo homoseksualizm. Jest coś takiego? Nie ma. I tutaj się pewnie zdziwicie, powiecie, a Sodoma? No to ty się zdziwisz, bo nie przeczytałeś tego dokładnie, bo to by trzeba poznać całą trochę Biblię, bo nie tylko w fragmencie, który mówi o bezpośrednich wydarzeniach w Sodomie, jest podane uzasadnienie, dlaczego tak było. W innym miejscu, u proroka, któregoś tam, już sam zapomniałem, którego dokładnie, to nie będę zgadywał, żeby się nie pomylić, jest wyjaśnione, co było grzechem Sodomy i tego rejonu. I to nie był homoseksualizm. to może najbardziej straszne jest to, że grzechem Sodomy było to, co jest grzechem dzisiejszym, dzisiejszego świata. To, że się zrobiła za bogata, za wygodnie im było i stracili moralność zupełnie, olali moralność. I to, że tam były jakieś homoseksualizmy czy coś, to był jeden z licznych przejawów prawdziwego problemu i kluczowego grzechu tutaj. Grzechu, ja wiem, czego? Arogancji. To jest taki ogólny grzech niemoralności, który polega na tym, że mogę robić co chcę i nikt mi nie ma prawa powiedzieć, że coś jest złe i mnie rozliczać. To było to, o co chodzi w Sodomie, czyli to, co jest dziś dokładnie. Więc można by się spodziewać, że jeżeli ktoś nas będzie teraz karał tak jak Sodomę, to nie za homoseksualizm, tylko za to, za co jej Sodoma dostała. Za nasz tryb życia i sposób myślenia, który się emanuje niemoralnością na prawo i lewo. Bo Bóg nie karał nikogo za poglądy, ani nawet za sposoby myślenia, tylko za czyny i słowa wobec innych ludzi i nawet Boga też samego, które są efektem sposobu myślenia, podejścia do świata, czy wyborów, czy czegoś takiego, nie? No, więc nie, zasada homoseksualizm też mnie, no i oczywiście ostatnia rzecz, aborcja. O, to za aborcję na pewno, mordowanie nienarodzonych i tak dalej. Czy jest przypadek gdzieś w Biblii, że Bóg za to ukarał kogoś? Jest wymienione na liście grzechów. To jest w ogóle zero, kompletne. Nie ma słowem napisane nic o tym, że to akurat, że nie doprowadzenie, przerwanie ciąży, no nie wiem, jak to powiedzieć ładnie, że to, że uszkodzi się, czy tam coś się stanie z dzieckiem, zanim się narodzi, to jest w ogóle kwalifikowane jako grzech, jako morderstwo. Przeciwnie, już powiem o tym odcinek, Biblia sugeruje, że to nie jest nie do końca morderstwo, jest to na pewno coś złego, nie? Tylko na tej zasadzie, jak na przykład zabić komuś tam osła, czy coś tego typu. Stąd ten wniosek wynika, bo kara jest taka sama, jak właśnie za przestępstwo mniejszego kalibru, nie za morderstwo na pewno. Więc Biblia nie stoi po stronie tych, którzy mówią, że to jest morderstwo. Co też nie mówi, że to jest dobre, nie? Żeby było jasne tutaj. Ani nie zachęca, jak absolutnie nie. Chodzi tylko o samą mi tu klasyfikację. Ale tutaj mówię, czy Bóg może więc tracić cierpliwość dlatego, że geje, że aborcja, że nie wierzą w Boga? Nie. Koniec, kropka. Według Biblii nie, dlatego nie może. Więc dlaczego się dzieją rzeczy? Dlaczego właśnie zaczyna się kataklizm? No, ja tu wiem, wyprzedzam czasy, ja to powinienem mówić dopiero za rok czy dwa. Jak będziecie wiedzieć, już przyszedł, już będzie czuć, na czym polega prawdziwa, o co Bogu chodzi. Bo ja już widzę, ja tu już widzę, o co mu chodzi. A wy zobaczycie, ja widzę z wyprzedzeniem troszeczkę. Ale my już sobie zgadujemy. A ja ci nie wierzę. To bardzo dobrze. Spotkajmy się za rok i zobaczymy. Albo dwa. No nie wiem kiedy, tak naprawdę nie wiadomo, jakie daty są. Dobra, ale dlaczego? Dlaczego? No ja powiem dlaczego i przeczytam po prostu fragmenty z Biblii. Jak Bóg miał dość? Jak to wygląda? Jaka jest metodologia dościości Boga? Dlaczego w ogóle ten odcinek, czemu taki temat? Dlatego właśnie, po to ten wstęp mówiłem, dlatego że ludzie masowo zapomnieli, że może w ogóle być taka koncepcja jak Bóg istniejący realnie, czyli doprowadzający do suszy, powodzi, kataklizmów finansowych, głodu, zarazy, ataków dzikich zwierząt, jakichś tam, nie wiem, ugryzień, komarów toksycznych, i różnych rzeczy, które się mogą zdarzyć, a człowiek nie jest w stanie nic na to poradzić, bo po prostu nie może. A człowiek, który dzisiaj sobie ubzdurał, że ponieważ nauka pozwala nam poznać lepiej świat, to my już panujemy kompletnie nad tym światem, to jest absurd. Nie panujemy. No panujemy nad tym, co panujemy, ale jest taka masa rzeczy, które absolutnie wykraczają poza nasze możliwości, że dalej właściwie Bóg może robić to, co robił. Czyli dalej mogą być zarazy, dalej może być głód. Jest, ciągle, do dzisiaj. Dalej są wojny, a nie, że jakaś, nie wiem, umiejętności nasze komunikacyjne i psycholodzy zmienili ludzi teraz w cierpliwych i wyrozumiałych i doskonale się umieją komunikować. A gdzie tam? A zobacz, jak wyglądają małżeństwa. Że nie umiem mąż z żoną dogadać. przeważnie, nie każdy, fajne są jej związki, ale większość jest zła, toksyczna, w ogóle jedna wojna wielka. I mi opowiada, że ludzie tak dorośli i są na takim poziomie, a zobacz, nauka się rozwinęła, medycyna, zobacz, ludzie nie umierają? No żyją dłużej, no fajnie, to dobrze, mniej cierpią, bardzo dobrze, fajnie, ale co, przestali umierać? To nie ma już żadnej epidemii, tak? Bo patrzcie, jak sobie doskonale z nią radzimy. No nie? Tak naprawdę sobie doskonale radzimy, tylko że ludzie coś nie za bardzo chcą w to uwierzyć. Oczekiwania ludzi dzisiaj stały się tak niedorzeczne, czyli oczekiwania, że panujemy nad wszystkim i mamy prawo w ogóle do tego, żeby nie było żadnych nieszczęść. Coś tak niedorzeczne są, że jakiekolwiek teraz zjawisko negatywne, które jest poza naszą kontrolą, jest powodem do kompletnej paniki. I stąd jest ta dzisiejsza panika. Człowiek w dawniejszych czasach, kiedy jeszcze ludzie masowo akceptowali istnienie Boga realnego, nie wpadali w taką panikę, bo zawsze było za tym przekonanie stało, że ktoś to jednak ma powód, kontroluje, jakiś Bóg gdzieś nad tym czuwa, nie? I to im pomagało nie wpaść w kompletną panikę i nie robić sobie większej krzywdy niż potrzeba. Z drugiej strony były oczywiście też negatywne skutki, bo zamiast robić coś z sensem, to często siadają i się modlą, nie? I wszyscy giną, chociaż wystarczyło coś tam łatwego zrobić, na przykład idzie się umyć. No nie, siedzą dalej sobie, brudni jak nieszczęście, a potem się dziwią, że jest zaraza i że to Bóg. Okej, pewnie, że tak, wiadomo. Bóg tu wcale nie zachęca do tego nigdzie, żeby nie mieć rozumu. Ale nie zachęca też do tego, żeby go kompletnie zignorować i mieć pełne zaufanie we własne możliwości. Nawet szczerze mówiąc, nie wiadomo, co gorsze i co głupsze ostatecznie, bo ludzie i na jednym ponoszą straszne straty, czyli głupota z powodu tego, że wiara w Biblię zastąpi nam w ogóle życie, i tutaj nieszczęścia są, że jest zaraza, bo się nikt nie myje, a z drugiej strony jest podejście, że Boga w ogóle nie ma, nie potrzeba i my możemy sobie spokojnie wszyscy sami zaufać, czego w ogóle uosobieniem jest instytucja państwa, czyli my ludzie, ja, czyli państwo, wszystko naprawi, w ogóle wszystko będzie dobrze i zawsze wszystkiego uratuje, bo ono wie wszystko, jak Bóg wie lepiej i więc może wszystko. Wszystko zrobi państwo, to jest w ogóle odruchowo dobre i właściwe. Dlaczego? No bo to właśnie nikt nie wie dlaczego, ale myślę, że to są właśnie te przekonania, ten wbudowany w człowieka głód, żeby był jakiś Bóg, który wie wszystko. No i że jest do kogo uciec, ponieważ ludzie już nie wierzą masowo w żadnego Boga, do którego mogą uciec, więc tą wiarę zastąpiła instytucja państwa, czyli wiara w człowieka, no, w ludzi, w jakichś tajemniczych geniuszów, którzy wierzą wszystko, mogą wszystko i w ogóle nawet spiskują. Do tego stopnia ludzie wierzą w niewiarygodny intelekt i wszechwładzę człowieka, że jak się coś dzieje, czego... co jest efektem zjawisk zwyczajnie, naturalnych zjawisk, to i tak szukają w tym jakiegoś geniusza, jednego albo kilku, którzy tym ręcznie sterują. W jakiś sposób, nikt nie wie jaki, tajemny znowu, tak telepatycznie w ogóle. Mają takie wielkie mózgi, że oni już wystarczy, że coś pomyślą i się dzieje. Takie są ludzie na świecie. A naukowcy to wystarczy, że się tak siedzą, drapią w głowę, robią mądre miny, a za tydzień jest szczepionka. No nie, tak to działa wszystko. No. I te przekonania są ciekawe. Ale dobra, wracając do tematu, dość. Czego ma Bóg? Bóg ma dość niemoralności, no, która jest efektem z tego za dużego przekonania ludzi o tym, że są bogami. No, tak upraszczam to. I strach, który obecnie funkcjonuje, ja go nie potrafię pojąć. Zupełnie, bo ja rozumiem paniczne reakcje, ale skala w porównaniu do wagi problemu, mówię ciągle teraz o tym COVID-19, nie, jest i wykracza poza wszelkie normy. I no ja nie będę szukał jakichś spisków głupkowatych, że nie wiem, strachem zarażają nas, bo do wody dolewają jakichś tajemnych substancji straszących czy coś, ale... coś musi być powodem. Nie wiem, co jest tym powodem i normalnie strasznie trudno sobie nie przypomnieć, jak się zna Biblię, te sytuacje w Biblii, kiedy pada stwierdzenie, padł strach od Boga. na kogoś, na całe masy ludzi, nie? Był tam Izrael, przyszedł i nagle nie wiadomo dlaczego i jak do tego doszło, bo tam nie jest wytłumaczone, ale jest stwierdzone, padł strach przed Izraelem na 5 innych silniejszych w ogóle, czy 7 tam narodów, krajów, które tam już siedziały, miały fortece, miały armię, ale przyszli jacyś zabłąkani ludzie, którzy koczownicy z jakiegoś Egiptu, którzy byli niewolnikami i któryś tam w momencie nagle pada strach przed nimi. No to właśnie, to teraz jest jakby tak samo, nie? Bo przyszedł jakiś zabłąkany wirus, na którego właściwie nie umiera nikt, kto i tak nie był chory na co innego. No, no nie jest to przyjemne, ale znowu nie jest aż taki powód, żeby masakrę robić. Poza tym są jakieś Białorusie, Szwajcarie czy coś, co tam specjalnie nie panikują i się okazuje, że nie widać takich znowu dużych różnic, jakichś przerażających. Pół Białorusi już wyginęła. Nie, nic w ogóle. Można by nic nie robić i tak dużo to się znów aż nie zmieni. No to nie jest taki kataklizm, żeby się, no jest, żeby się bać, ale nie tak, żeby w ogóle wszystko zamknąć, wszyscy tego, w ogóle maski, w ogóle do więzienia każdego, kto nie przestrzega czegoś, tam, co tu się dzieje, nie? I jak sobie tak patrzę, rozglądam się, kiedy już widzę liczby, które powinny działać uspokajająco, a one jeszcze bardziej wszystkich przerażają, no choćby najbardziej uspokajający news w tych czasach ludzi tylko jeszcze bardziej przeraża. Myślę sobie, to jest nielogiczne. Czy to za tym stoi tajemna siła jakaś? Siła nieczysta? A może siła czysta? Według Biblii strach padał wcale nie od sił nieczystych, tylko od Boga. Ale w sensie, dlaczego Bóg, według już Biblii patrząc, dopuszczając takie już w ogóle wyjaśnienia sytuacji, wyjaśnienia już ponadnaturalne, dlaczego miałby Bóg wszystkich teraz przestraszyć? No jest jasne, jeżeli się spojrzy na to, jaki Bóg był i że Bóg może mieć dość. Kiedy Bóg ma dość, Bóg robi, wchodzi w fazę zsyłania nieszczęść, no, w skrócie. I on ma taki swój stały repertuar, ale ma też na pewno jakieś nowości. I rzeczy się dzieją tak potem, żeby doprowadzić do maksymalnej koncentracji wszystkich nieszczęść, tak jak sobie to Bóg wymyślił. To jest takie porównanie, zresztą będzie widać tego, co ja wam przeczytam. Ja wam przeczytam, jak to wygląda. Kiedy Bóg ma dość, ten z Biblii. Także, ej, możemy się modlić do tego Boga nieistniejącego, czyli tego w waszych sercach, żeby ten Bóg prawdziwy nie istniał. Módlcie się do Boga, żeby Bóg nie istniał, bo jak Bóg istnieje, ten z Biblii, to macie powód do bania się. Jeżeli tak się wszyscy chcecie bać, zapraszam. Ja wam dam powód do strachu, prawdziwy teraz. Dobra? Co jest prawdziwym zagrożeniem? Bo jak Bóg istnieje, to wam tak zadźwięczy w uszach, że przez parę lat nie przestanie piszczeć od tego, jak dostanie w łeb teraz. To dostanie, ten dostanie. Więc tak, jak Bóg ma dość? Wezmę fragment z księgi Ezechiela. To był taki prorok, który miał pecha, bo Bóg se go wybrał, żeby mówił wyjątkowo nieprzyjemne wyroki w jego imieniu. No i tutaj jest taki fragment. Tak mówi Wszechmocny Pan, tak jest z Jeruzalemem. Umieściłem je pośród innych narodów, a dookoła niego kraje jakieś inne, nie? Lecz ono, to Jeruzalem, sprzeciwiło się moim prawom, gorzej niż te narody i moim przykazaniom bardziej niż kraje sąsiednie, gdyż wzgardzili moimi prawami i według moich przykazań nie postępowali. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, ponieważ sprzeciwialiście się bardziej niż narody dookoła was, nie postępowaliście według moich przykazań i nie wykonywaliście moich praw, nie wykonywaliście nawet praw narodów sąsiednich, które były takie, no, mniej sprawiedliwe, nie? No, ale nawet tego nie robili, czy w ogóle już mieli być tak naprawdę najlepsi, dostali lepsze przykazania, mądrzejsze, nie jedz nietoperzy, to się nie zarazisz COVID-em, tam Bóg gdzieś miał, myj się, prawda, tutaj nie zabijaj, nie okradaj i różne tam obsługa długów była. No to są dobre ogólnie zasady, generalnie. No i to na czasy takie surowsze bardzo pasujące. Inni mieli dużo gorsze. No, więc nie robili w ogóle, co się tam działo? Co ci ludzie musieli robić, żeby tak Bóg ich ocenił? No ale mówi tak, no coś musieli ostro jechać, okradać, oszukiwać, okłamywać, brać się tam, wymieniać się żonami na prawo i lewo, w ogóle bez ich zgody i wiedzy. Nie wiem co, no musiało być ostro. I dlatego, tak mówi Wszechmocny Pan, Oto również ja wystąpię przeciwko Tobie i na oczach tych narodów dokonam moich sądów pośród Ciebie i z powodu wszystkich Twoich obrzydliwości dokonam na Tobie czegoś, czego jeszcze nie uczyniłem i czego już nigdy nie uczynię. Żeby ekstremum. Dlatego ojcowie jeść będą swoich synów pośród Ciebie, a synowie jeść będą swoich ojców i wykonam na Tobie wyroki i rozproszę na wszystkie strony wszystko, co po Tobie zostanie. No ej, jak ja słyszę taki wyrok, to mnie trochę mrozi, bo to jest głód taki, gdzie zjesz już każdego i wszystko, bo masz taki głód. To też przy okazji to jest też pokazuje, jak bardzo ludzie byli już zdemoralizowani, nie? No bo gdzieś moralność, wiadomo, że się będzie kłócić z fizjologią, bo jak jesteś głodny, to naprawdę zjesz wszystko. Ale z drugiej strony, jak masz głęboką moralność, to niektórych rzeczy za cholerę jednak nie zrobisz. I mamy przykłady w historii i jednych i drugich zachowań. Ludzi, którzy tak silnie moralni byli, że no wiecie, tam się szli do obozów koncentracyjnych, żeby innych ratować, a nie odwrotnie. A widzimy rzeczy, też przykład ludzi, którzy byli tak niemoralni, że zjedli sobie dziecko, bo byli głodni, nie? Albo wyrzucili je na śmietnik. Jedne i drugie przykłady są, ale sama ten opis kary już sam sobie ilustruje, że ludzie byli niemoralni i że ta ich niemoralność jeszcze im bardziej dotkliwsze kary sprawia, że kara jest dotkliwsza. Nie jest, że będzie głód, że będziecie umierać tylko. Będzie głód, że będziecie jeść w ogóle swoją rodzinę. No. I rozproszę was na wszystkie strony to, co po tobie zostanie. I tak jeszcze mówi ten Bóg. Ponieważ moją świątynię splugawiłeś tymi wszystkimi ohydami i wszystkimi swoimi obrzydliwościami, dlatego również ja ciebie odrzucę i moje oko nawet nie drgnie i także ja nie będę miał litości. Bóg nas wszystkich kocha, nie? To zaśpiewajmy sobie, jak nas wszystkich Bóg kocha. I potem przeczytajmy, jak się zachowuje ten Bóg, kiedy ma dość. Bo ja nie mówię, że Bóg nie kocha i nie, to zmienia to faktu, że faktycznie ta historia z Jezusem, co przyszedł i że nie walczył, nie krzyczał, nie powstania nie zaczął, tylko się poświęcił. To pokazuje, do jakiego stopnia Bóg jest przychylny ludziom. I to nie jest jeden przykład, ale ten jest naprawdę, no jeżeli brać za prawdę to, co Biblia mówi, to przemawia do wyobraźni, nie? Ale to jest ten sam Bóg, który ma dość. Jeżeli ktoś, kto naprawdę lubi ludzi i jest przychylny, straci cierpliwość, to co się dzieje? To jego gniew i wyroki są adekwatne do poziomu życzliwości, którą miał wcześniej. No bo wyobraź sobie, ty też jesteś człowiekiem, możesz to zrozumieć. Załóż, że masz sąsiada, który był głodny, a ty mu dawałeś jeść. Wyrzucili go z pracy, a ty go zatrudniłeś, nie? I co tam jeszcze? No nie miał czym jeździć, dałeś mu samochód w ogóle. I on okradł cię, porwał ci córkę, ją zabił i coś tego typu. Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłeś. Pomyśl sobie, o ile bardziej masz furię w stosunku do niego, po tym, jak byłeś dla niego dobry i życzliwy. Im bardziej byłeś dobry dla niego wcześniej, tym bardziej jego niemoralność jest dla ciebie powodem do gniewu. Nie? To jest logiczne zwyczajnie. My to rozumiemy jako ludzie. Dlaczego miałoby być z Bogiem inaczej? Jeżeli ten Bóg dawał nam taki dobrobyt tak długo, nie? I tak było spoko, nie było wojen, było bogato i wszyscy, jak leci, mieli go, mają go kompletnie w dupie i moralne, podstawowe zasady przyzwoitości stają się w ogóle rzadkością coraz bardziej. Coraz trudniej znaleźć kogoś do pracy, kto cię w ogóle nie okradnie, nie? Nie idzie znaleźć męża czy żony, która jest wierna i chce rozmawiać z tobą. Egoizm po prostu potąd, konsumpcjonizm potąd. Wszyscy mają wszystkich w dupie. Gdzieś się w Syrii toczy wojna, w Polsce mówią, nie będziemy przyjmować imigrantów, mimo że 5 lat, czy tam 10 lat wcześniej sami byli w podobnej sytuacji i Brytyjczycy otwarli im granice i chodźcie, pracujcie. No też nie tak bardzo chętnie, ale no nie aż tak, jak no po prostu pokazuje to stan moralności. Po tym, ile dobrego się działo, no kurde, Polacy są już takim przykładem skrajnym, no po prostu po stuleciach, nie, tego, że były ciągle tylko wojny, że nie dało się interesów robić, że ciągle, a to nie mogłeś po polsku mówić nawet, a to tego. nagle mieli wreszcie wolność. Wreszcie można było mieć swoją firmę, robić co się chce, budować gdzie się chce. I to było tak fajnie. I po czymś takim ludzie zamiast być wdzięczni i się ucieszyć i zaczynać tą wdzięczność emanować na innych ludzi, stracili do reszty moralność. I to jest jedyny kraj w Europie, który żadnych uchodźców w ogóle nie chce ich widzieć ani słyszeć o nich. Wszystkim utrudnia życie. Wszyscy wszystkim utrudniają życie. Życzliwość w ogóle jest jakąś taką cechą rzadką, już taka zwyczajna, która na Zachodzie jeszcze funkcjonuje, nie? A to niby ten Zachód jest zgniły, bo jest, ale co to jest w Polsce? Co to się dzieje? No i teraz, jak zareaguje Bóg w świetle tego, jak czytacie w Biblii? Jeżeli się okaże, że ten Bóg istnieje, to do jakiego stopnia musi być rozdrażniony tą niewdzięcznością rażącą, tą demoralizacją naokoło, nie? Tym powszechnością niemoralnych zachowań, szkołami, w których się nie mówi, że się okuszupuje, tylko się mówi, że się ściąga, nie? Nie, bo okłamuje kogoś, no tak, dobra, ale to nie, to ja to nazwę ściąganie, to już nie jest złe. Tym, że się tam żona i mąż nie muszą wiedzieć, że mają kogoś na boku. Póki się nie wie, to nie ma grzechu. Póki... I także ogólnie jest taka koncepcja, żeby robić co się chce, ile się chce, nie myśląc o moralności. Nie wszyscy pewnie, ale to jest powszechne. W ogóle sam sposób życia, który polega nie na tym, że pracujesz, tylko okradasz wszystkich dookoła, bo ci się należy. 500+ każdy sobie bierze i jeszcze twierdzi, że mu się należy, bo on dziecko urodził. Ale to jest 500+, na które ktoś inny pracował. To nie jest niemoralność powszechna? Że nawet cię sumienie nie ugryzie, nie poczujesz się w obowiązku, żeby z tych 500 może dać 100 zł na jakieś charytatywne cele albo komuś biednemu. No ile ludzi tak robi? No nie za dużo ludzi tak robi. Tylko se wszyscy wyrywają, żyjąc z okradania siebie nawzajem albo okradania tych, którzy naprawdę pracują, coś innym dają. No to jest, to nie jest niemoralność? No co to jest innego? No tak jest, no po prostu tak jest. Co to kurde znaczy po prostu tak jest? Znaczy co, że jak wszyscy zabijamy Żydów, to tak jest po prostu i będziemy wszyscy zabijać Żydów albo Arabów, bo ci się nagle, nie wiem, bo wszyscy pomyślą, że to jest normalne. Dlatego Bóg interweniuje, bo jakby nie było tak. Kiedyś Bóg nie interweniował, według Biblii, tak mówię, jak było. Co się stało, kiedy Bóg nie interweniował? No potem cała ziemia była niemoralna, aż zostało na ziemi 8 osób, które się kwalifikowały do jakiegoś poziomu moralności. To była rodzina Noego. No i Bóg ich wsadził, kazał zbudować statek, wsadził ich, a resztę zalał po prostu, bo nie reagował wcześniej. Więc Bóg musi reagować co jakiś czas, żeby było, nie może być, z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego tak jest z ludźmi, ale ludzie są zepsuci, łatwo się psują. Od może właśnie dobrobytu czy czegoś, może naprawdę to jest... My jesteśmy, musimy żyć w warunkach jakiejś biedy i żeby nam było źle, bo jak jest nam dobrze, to się psujemy w takim tempie i tak bardzo, że sami jesteśmy, bo się pozabijamy sami nawzajem po prostu. Pookradamy, pozabijamy, stracimy moralność, wszyscy dostaniemy depresji, cholera wie co. No. Jeżeli taki stan jest człowieka, to naprawdę marnym jest człowiek, że tak jest. To jest tragedia. Tu jest inny kawałek z księgi innego proroka Jeremiasza i on mówi tak, coś ciekawego, mówi tak, rzekł Pan do mnie, to Jeremiasz mówi, tak mi powiedział, choćby stanęli przede mną Mojżesz i Samuel, nie miałbym serca dla tego ludu. No. I Jan Paweł II pewnie też nie miałbym serca dla tego ludu. Wypędź ich sprzed mojego oblicza, niech idą precz, niech poszli won, inaczej mówiąc. A gdyby rzekli do ciebie, dokąd mamy iść? To powiedz im tak, tak mówi Pan, tak mówi Pan. Kto przeznaczony na śmierć, kto na miecz, kto na głód, kto na niewolę, do niewoli. I wyznaczę dla nich 4 rodzaje kar, mówi Pan. Miecz do zabijania, psy do rozrywania, ptactwo niebieskie, zwierzęta polne do pożerania i niszczenia. Taki im wyznaczył naraz. I podam ich jako odstraszający przykład dla wszystkich królestw ziemi z powodu Manasesa, syna Hiskiasza, króla judzkiego, za to, co uczynił w Jerozolimie. No, żeby tutaj ktoś nie miał wątpliwości, bo ta narracja może sugerować, że Bóg kara cały naród za to, że jedna osoba coś zrobiła. To tak nie działa. To tak jak nie działa w Polsce, że Bóg, powiedzmy, ukara cały naród za to, co zrobił jeden Kaczyński, nie? Żeby tak porównywać. Bo zobaczcie, że no Kaczyński zrobi to, co zrobi, tylko dlatego, bo połowa kraju go popiera i cały czas. No to tak samo wtedy na pewno było tak, musiało być, że ten Manases, syn Hiskiasza, robił to, co ludzie chcieli. No. Dlatego ukara ludzi, razem z tym Hiskiaszem zresztą. Nie? On jest jakby reprezentantem tych ludzi, to nie robi wbrew nim. To nie, że były wtedy jakieś bunty przeciwko niemu. Ludzie krzyczeli: królu, nie rób tego, bo my w ogóle mamy całkiem inne zdanie, jak możesz. Tak jak dzisiaj nie krzyczą: ej, nie dawaj nam 500+, ej, no wpuść tych imigrantów. Niektórzy mówią, ale tak trochę mało, nie? Większość zdecydowana mówi: precz z imigrantami, rozdać nam pieniądze, nie będzie ten miał, a ja nie miał, żeby, no, i zmusić wszystkich do wszystkiego, niech nikt nie ma żadnego wyboru. No, tego typu. No więc to podobna sytuacja. To jest właśnie dlatego może ważne, żeby wiedzieć, bo się może to przydać niedługo. Któż się zmiłuje nad tobą, Jeruzalemie? Kto cię będzie żałował? Tak Pan mówi. Kto się zatrzyma, żeby zapytać, jak ci się powodzi? To ty mnie odrzuciłaś, mówi Pan. Tyłem się odwróciłaś do mnie. Wyciągnąłem więc moją rękę przeciwko tobie i zniszczyłem cię. Mam dość pobłażania. Tak to jest tu przetłumaczone w Biblii Warszawskiej, 15 rozdział Jeremiasza, proroka. No to czy Bóg może mieć dość? No tak, powiedział: zniszczyłem cię, mam dość pobłażania. No mam dość. No i może dobrze, bo inaczej byśmy się chyba wszyscy już tak zepsuli, żeby było już całkiem masakra. Więc to są takie przeczyszczenia, zdaje się, ale one są koszmarne z tego, co widać. No i co? Powiesz: proszę Pana, no ale taki Bóg nie istnieje na szczęście. No módlmy się o to, nie? Żeby lepiej nie istniał na szczęście, bo jak istnieje, to właśnie się zaczyna następna rzecz. Jeszcze jeden tutaj ostatni fragment, który jeszcze z innej trochę perspektywy. Znowu Ezechiel mówi tak. Znowu się stało słowo Pańskie do mnie. Tak mówi Ezechiel, melduje tutaj. Mówi tak: synu człowieczy, gdyby ziemia zgrzeszyła przeciwko mnie, dopuszczając się przestępstwa, jeśli bym wyciągnął rękę moje na nią, a złamałbym jej łaskę chleba i posłałbym na nią głód i wytraciłbym z niej ludzi i zwierzęta. Gdyby tak było. Czyli to Bóg mówi, że tak się zdarza. Ziemia by zaczęła robić dziadostwo. Tak naprawdę ludzie, no nie ludzie w jakimś miejscu, zaczęliby robić przestępstwa. I Bóg by złamał tam, nie, że jest głód i tak dalej, zwierzęta. I choćby byli więc w pośrodku tej ziemi ci trzej mężowie: Noe, Daniel i Job. To są ludzie, którzy w Biblii, jak nie znasz dokładnie Biblii, byli sprawiedliwymi spośród innych ludzi, wyjątkami. W sytuacji, kiedy wszyscy dookoła byli zepsuci, a ci byli wyjątkowo prawi, tacy uczciwi. I tutaj jest jedna rzecz, na którą chcę, żebyście zwrócili uwagę. To, co ja mówię i co tutaj można by przeczytać, to nie jest rzecz wewnętrzna dotycząca Boga i Jego Kościoła, albo Boga i wierzących. Bóg się czyni, uzurpuje sobie, można powiedzieć tak bezczelnie, prawo do bycia sędzią każdego. I Boga we wszystkich tych fragmentach, zwróćcie uwagę, nie obchodzi, czy ty w Niego wierzysz, czy nie. To jest Jego wyrok. I sędziego nie interesuje, czy ty wierzysz w prawo sędziego do sędziego, czy nie interesuje, znaczy czy nie wierzysz, bo on to po prostu robi, bo sobie bierze to prawo, bo jest sędzią i nie obchodzi go, nie pyta. Zresztą sądy ludzkie dokładnie tak samo postępują. No nie ma dyskusji z sędzią już. Sędzia jest, po to jest sędzią. To podejście w sądach zwyczajnych naszych ludzkich, tutaj państwowych, wzięło się tak naprawdę z tego, z pierwowzoru, z modelu sędziowania, który jest w Biblii. Bóg jako sędzia właśnie tak tutaj postępuje sobie, Bóg, który ma dość. Ale to na to chcę zwrócić uwagę, że według Biblii Bóg sądzi wszystkich. Mówi tutaj o ziemi, nie mówi nic o Izraelu. Tu nie ma nic o Izraelu. Noe, Daniel i Job, wszyscy trzej byli, nie byli Żydami. Znaczy byli, nie, ale nie o to chodzi, nie wszyscy byli. To nie były wewnętrzne ich sprawy, tylko izraelskie, jakieś żydowskie. Noe reprezentował całą ziemię. Nie wiemy, z jakiego był w ogóle kraju. Wiadomo, że znowu był jakiegoś kraju? Nie wiem, nie pamiętam. A nawet jak był, to nie ma znaczenia. To był reprezentant w ogóle ludzkości. Daniel żył w sytuacji, kiedy Izraela nie było, bo był przeniesiony gdzie indziej na zsyłce w Babilonii i rzeczywiście był Żydem z pochodzenia, no ale był w ogóle w obcym kraju, mówił też w innym języku i sprawa dotyczyła w ogóle imperium, które wtedy rządziło wieloma krajami. No, ten jego przypadek, a Job to znowu był, to nie był znowu nawet Żyd żaden, tylko zanim powstał w ogóle Abraham. To jest najstarsza podobno księga w Biblii, księga Joba. Chyba, nie wiem, tak mówią, ale nie wiem, nie sprawdzałem, a daty nie ma. Tak czy inaczej chodzi o jakieś stare czasy i nie ma nic Job wspólnego w ogóle z Izraelem. Więc te trzy przykłady pokazują, że problem, że Bóg ma dość, dotyczy wszystkich. Więc pytanie powinno być, za co Bóg rozlicza? No to można napisać, za przestępstwa rozlicza. No, i ale tutaj dokończę. Choćby byli w pośrodku tej ziemi, co Bóg właśnie na nią ześle, COVID-y różne, Noe, Daniel, Job, oni w sprawiedliwości swojej wybawiliby swoje dusze, mówi panujący Pan. Albo jeśli bym zły zwierz przepuścił na ziemię, ja to czytam ze starego tłumaczenia, ale tutaj ładne jest, nie? Jeśli bym zły wierz przepuścił na ziemię, no zwierza, nie? I osierociłby ją, tą ziemię, i byłaby spustoszona, żeby jej nikt przechodzić nie mógł z powodu tego zwierza. Jako żyję ja, mówi panujący Pan, że choćby ci trzej mężowie byli pośrodku jej, żadną miarą nie wybawiliby synów ani córek nawet. Także tak, tak se Bóg ceni rodzinę. No, według tych tutaj pozdrawiamy odnowę w Duchu Świętym wszystkich protestantów, którzy, dla których rodzina jest najważniejsza, bo dla Boga nie jest wcale najważniejsza, się okazuje, aż tak. Nie oceniliby więc nawet synów ani córek. To nie zawsze tak jest, bo na przykład u Noego rodzina razem z nim się załapała na ratunek, ale wątpię, że z powodu samego faktu, że była rodziną, bardziej chyba z powodu tego, że też byli spoko, tak jak Noe. No, łatwiej im było, bo Noe ich wychowywał i tak dalej niby, no, tym niemniej jakiś powód chyba był. Ale tutaj Bóg oświadcza, że nie, synów ani córek nie bierzecie, wy się ocalicie, bo jesteście sprawiedliwi, ale reszta nie, nawet syn, nawet córka, ich problem. Oni by tylko sami byli wybawieni, lecz ziemia by była spustoszona. Albo jeśli bym przywiódł miecz na tę ziemię, a rzekłbym mieczowi, mieczu, przejdź przez tą ziemię, żebym wytracił z niej ludzi i zwierzęta. Czyli wojna zwyczajnie, tak poezja taka biblijna. To jako żyje ja, mówi panujący Pan, że choćby ci trzej mężowie byli w pośrodku niej, żadną miarą by nie wybawili synów ani córek, tylko oni sami by byli wybawieni. Albo gdybym posłał na ziemię COVID, albo ptasią grypę na przykład. Tak, tu jest napisane, że mur, to jest zaraza. Posłałbym więc na ziemię ebolę i wylałbym popędliwość swoją na nią ku wytraceniu. Czyli inaczej, tłumacząc na współczesny, zwyczajny język, wkurzyłbym się i bym ją wytłukłbym wszystko, żeby z niej ludzie i zwierzęta byli wytraceni. To choćby Noe, Daniel i Job byli w środku tej ziemi, to jak żyje ja, mówi panujący Pan, żadną miarą by ani syna, ani córki nie wybawili. Oni sami tylko by w sprawiedliwości swojej wybawili swoje dusze. I tak, podsumowując, tak mój panujący Pan, choćbym cztery moje kaźnie ciężkie. Ciężkie kaźnie. W innym tłumaczeniu było coś o sędziów nieszczęścia. Także coś tego typu. Te cztery moje ciężkie kaźnie, miecz, głód, zły zwierz i zarazę posłał na Jeruzalem. Pierwszy raz się dopiero pojawia konkretny przykład. Żebym wytracił z niego ludzi, zwierzęta. I oto jeśli by zostali w nim ci, którzy... To co? To nie wiem, bo tu... A, dobra. No to jeśli zostaliby w nim ci, którzy z tego uszli... A dobra, nieważne, mniejsza z tym. Dobra, przeczytam to, co trzeba. Więc podsumowując, chcę tu powiedzieć, o co mi tutaj chodzi teraz. Jeżeli to jest prawda, że Bóg istnieje, o co się oczywiście modlimy do Bozi w sercu, żeby nie istniał prawdziwy Bóg, pewnie, to zbliża się, ewidentne to jest, widać po sytuacji, znaczy nie widać, trzeba wiedzieć, gdzie patrzeć, ale ten, kto wie, gdzie patrzeć, to wie, jaka, która z tych czterech kaźni w ogóle będzie teraz tą główną, którą dostaniemy w dupę strasznie. I że pytanie jest, co na to Bóg, który istnieje. Jeżeli Bóg istnieje, to pora jest przypomnieć sobie, co to jest za Bóg. To jest Bóg, który tak bardzo ludzi lubi, kocha, jest im życzliwy, że przez długie, długie lata ignorował zepsucie moralne. Bo ja mam naprawdę coraz... Ja też mam dość. Mam dość udawania, że wy jesteście ludzie tam po drugiej stronie spoko. Jesteście, wielu z was, bo znam, jest tak. I wydaje się, kiedy patrzę na was, przyjaciół, ja się jeżdżę co tam roku wakacje, często odwiedzam kogo się da, i tych z was, którzy często zwykle słuchacie tego odwyku, ja was lubię i mam, patrząc na was, wrażenie, że inni też są tacy jak wy, czyli sprawiedliwi, albo przynajmniej szczerzy, szukający sprawiedliwości, szukający szczerości, prawdy jakiejś, szczęścia, życzliwsi trochę dla ludzi, albo przynajmniej chcący być takimi. Nie, jakoś aktywniej, nie tylko, że no, kłamuję i plotkuję na prawo i lewo, ale twierdzę, że chcę. Nie, takie coś. Nie, to są, większość z tych słuchaczy, co ja poznałem, to są właśnie ludzie, którzy spoko są, prawi, sprawiedliwi, albo na pewno no, nie są po tej drugiej stronie, nie wywołują wkurzenia u Boga takie, jak tu jest opisane. Ale właśnie przez to, że patrzę na takich ludzi, to mam, zapominam, że większość ludzi jest kompletnie inna. Dlatego teraz jestem tak zszokowany, widząc, jak ludzie panikują na świecie. Dlaczego jestem zszokowany? Może dlatego, że będąc wśród ludzi, obracam się wśród ludzi sprawiedliwych raczej. No, ja nie znoszę gadać z ludźmi, którzy są po prostu agresywni, nienawidzą innych czy coś. Ja nie czuję obowiązku gadać z nimi. Jak wywalam po prostu, bana dostają, kopa i nie ma. Jestem od początku radykalny. Ja nie czekam na potop dopiero. Nauczyłem się. I to na ciężkich przejściach, żeby wcześniej reagować. Także widzę, że człowiek jest zły, toksyczny, zły, no. Upraszam sobie, ale no wiecie, toksyczny, nienawidzi, nie nadaje się do rozmowy. Nie czekam, nie mam nadziei przez następny rok, że on się zmieni, tylko wywalam. Jak się zmieni, to niech przyjdzie, ja zobaczę, czy się zmienił. Z powodu tego, że na przykład w takich grupach jak Odwyk, czy ludzie piszą komentarze, jedna taka osoba niszczy całą rozmowę. Jedna osoba w rodzinie tak toksyczna niszczy całą rodzinę. Jeden urzędnik w gminie, powiedzmy, może zniszczyć całą gminę taki. Takie przypadki należy wywalać wcześniej, jak je widać, jak się da, bo nie zawsze widać i nie zawsze się da. No. No, ale jak się da, to tak. No i ponieważ ja, może dlatego, że się obracam wśród generalnie fajnych ludzi, to jestem zszokowany tym, że się okazało, że nagle wyszło na jaw, jak bardzo ludzie reagują. Znaczy, ludzie mają kompletnie inne postawy, nie? Niż tych sprawiedliwych, co ja znam. Jak oni myślą? Ja trochę już nie łapię. Jak myśli człowiek podły, na przykład, małostkowy człowiek, zawistny człowiek? Nie, no, mam wyobraźnię, umiem sobie wyobrazić. Ja też jestem człowiekiem, więc wiem, we mnie też gdzieś są pierwiastki tych wszystkich paskudztw, więc potrafię je sobie przypomnieć, ale mam trudności, szokuje mnie to ciągle, bo się nie stykam. Unikam. No i teraz dostałem szoku. Może ten strach, rzucam taką teorię, powszechny dookoła, że COVID, który nie ma uzasadnienia w realności, może jest odruchowym strachem przed tym, że ludzie gdzieś tam nieświadomie nawet wyczuwają, że zaczęła się rozliczenie za ich zepsucie. Bo gdzieś tam w Biblii jest takie określenie, że sprawiedliwy jest odważny jak lew, młody lew. A niesprawiedliwy ucieka, chociaż go nikt nie goni. Jest takie coś, kiedy wiesz, że jesteś zepsuty, jakiś zawistny, że to, co robisz, wiesz gdzieś tam w środku, że to nie jest dobre, to nie jest sprawiedliwe, to jest takie knucie, to jest takie siedzenie w cieniu zawsze, kombinowanie na granicy w ogóle jakiejkolwiek przyzwoitości. Nie? Im bardziej jesteś tam zepsuty i idziesz na skróty przez życie, po trupach im bardziej, tym bardziej masz w sobie, myślę, gdzieś tajny lęk, że kiedyś przyjdzie rozliczenie, że kiedyś będzie sąd, że kiedyś coś się stanie takiego, że to wszystko wyjdzie. i żyjesz w tym ukryciu, lęku, pilnujesz, czy nikt cię nie widzi, czy nikt nie ma haka. I teraz może wygląda na to, jakby nagle ten stajony strach w ludziach, którzy są niemoralni i boją się odkrycia tego, że jak bardzo są niemoralni, nagle został uruchomiony i wszyscy się boją, że to może naprawdę Bóg i ten naprawdę ten wirus, może my na niego zasługujemy. Jak nikt tak nie powie, a gdzie my zasługujemy, my Polacy, my potomkowie tego Karola Wielkiego, nie, tam Karola Jana Pawła Wielkiego, potomkowie. No, ale Bóg mówi, choćby był Jan Paweł II wśród was, to nic wam nie pomoże, taki Bóg jest. Ludzie nie znają chyba tych fragmentów, ale mają chyba w sobie, zakładam, ja tu mam przekonanie, że Bóg jest ten realny i oczywiście nie narzuca mnie, ale według mojego przekonania pasuje mi to też do tego, jak jest skonstruowany psychicznie człowiek, bo to się tak jakoś fajnie, nie wiem, że fajnie, ale się pokrywa, jakby ma sens całość, obraz człowieka, jako stworzenia stworzonego przez Boga, który właściwie no, pasuje do opisu z Biblii, pasuje do tego osobowość człowieka, więc ten strach, jeżeli tam jest, przed sądem, to teraz się uruchomił. Ludzie więc mają teorię, rzucam hipotezę, być może przekonanie, że są źli w środku, ale nie przyznają się do tego za cholerę. Ale strach wychodzi. Strach, że to jest wirus, na który zasłużyliśmy i że spotyka nas coś, na co zasługujemy. I może, nie wiem, czy to jest prawda, ale są gdzieś jakieś takie teorie czy koncepcje, nie wnikam w aż takie głębiny psychologii, że człowiek dąży do kary sam z siebie, chce być ukarany, człowiek, który się czuje winny. Ponoć tak było. Nie wiem, nie stykam się z aż takimi przestępcami, nie studiowałem przypadków, czytałem, co ludzie tam piszą, ale mówię tylko ogólnie. Jeżeli to jest prawda, to wszyscy, co są przestępcami, czyli zdecydowana większość, powinni teraz czuć się strach i zagrożenie, że to przychodzi sąd. I robią wszystko, co mogą, żeby ten sąd był ostry, żeby dostać w tyłek za wszystko, bo czują, będą się czuć rozgrzeszeni. Zasłużyliśmy na biedę, niech przyjdzie ta bieda. Zasłużyliśmy na wirusa, niech przyjdzie wirus. Jednocześnie się boją, bo nie chcą tego, bo umierają ze strachu. Jednocześnie z drugiej strony coś im każe dążyć do tego, żeby iść pod ten nóż sprawiedliwości. Nie wiem, ludzie są tacy dziwni, że ja już nie kontaktuję tego. Psychologia jest, łeb mi rozwala, bo to jest pełna nielogiczności. Ale no, ludzie są jacy są, nie będę udawać, że jesteśmy wszyscy robotami, a wszyscy są po prostu głupi. Nie chodzi, że są głupi czy nie są, są po prostu ludźmi, więc takie efekty psychologiczne mają jakieś swoje uzasadnienie, tylko może trudno je znaleźć. Trudno się upewnić, które wytłumaczenie jest prawdziwe, a które nie. To, co wiem z Biblii i to, co warto wiedzieć, niezależnie już czy się wierzy czy nie, to, że Bóg z Biblii regularnie ma dość. Jak ma dość? Dlaczego ma dość? Nie dlatego, że ludzie w niego nie wierzą, nie dlatego, że geje, nie dlatego, że aborcja, dlatego, że niemoralność ludzi codzienna, życiowa, codzienne kłamstwa, codzienne oszukiwanie, codzienne kłótnie, codzienna niewierność w małżeństwie, która i powoduje ból realny, strasznie, rozwala psychikę, codzienne po prostu krzywdzenie siebie nawzajem. Świadome, nieświadome, ale krzywda jest krzywda i ludzi boli. I codzienne te rzeczy, jest ich tak dużo, że Bóg stwierdza, nie wytrzymam już tego, bo ja chcę być dobry, mówi ten Bóg. W Biblii tak mówi. Chcę wam robić dobrze, ale wy po prostu odwracajcie się do mnie dupą. Założę się, że tak jest w oryginale, a nie plecami. Tu jest tam, odwróciliście się do mnie plecami. No plecami na pewno. Odwróciliście się do mnie, pokazaliście, co myślicie o tych moich zasadach, o mnie jako sędzim. No po prostu jak wczuj się w sytuację Boga, że dajesz komuś coś tak długo, takie fajne było życie, no kurde. I wystarczyło być wdzięcznym. Wystarczyło tylko może nawet nie obrażać tak bezczelnie, z taką arogancją samej koncepcji, że ktoś wierzy, że Bóg istnieje. Nawet już nieważny jaki Bóg, po prostu wierzy, że jest Bóg, ty kretynie, nie? Że ty wierzysz w ogóle w jakieś zasady moralne, srałpie jest zasady moralne. państwo zrobi wszystko, lekarz załatwi wszystko i w ogóle pieniądze możemy drukować potąd i zawsze będzie bogactwo. Cały czas tak ludzie wierzą, nie? Stąd wynika przekonanie, wszystko co się dzieje można sprowadzić do takiego światopoglądu przeciętnego człowieka. Jeżeli więc Bóg istnieje, to teraz mamy konflikt. Bóg kontra ludzkość. Bóg już tego nie wytrzymał, ma tego potąd. I szczerze mówiąc, ja mu się dziwię, że dopiero teraz, bo ja się tego spodziewałem od paru lat. I robiłem radiokontestację, gdzie mówiłem, że będzie upadek finansów, bo matematyka musi być, po prostu tak musi być, to nie da się wyjść z tego. Może pytanie tylko jaki będzie i kiedy i tak dalej, szczegóły techniczne, ale musi być i należy być, przygotowywać się powoli, że okres, że jest super i bogato, mimo że ktoś gada, że o, jakie o, ciężko jest. Jakie ciężko, bo tak są lekkie czasy, że jak w raju żyjemy, żyliśmy, już nie. I gdzie wdzięczność za to? A, Bóg jakiś, że coś tam nam pomaga, że nas lubi, że może jest przychylny? A, Bóg! Tylko kretyni wierzą w Boga. No, to ile, jeżeli ten Bóg istniał, mógł tego wytrzymywać? Ludzie jakby nie rozumieją, że miłość albo życzliwość, istota bardzo nam życzliwa i bardzo, która nas strasznie kocha. Zakładam, że to nie jest patologia żadna, tylko to jest realna, istniejąca istota. Takiej istocie ja bym wolał mieć kogoś obojętnego, kiedy przyjdzie do rozliczeń. Bo chodzi o to, że im bardziej ktoś cię lubił, a ty bardziej pokazujesz, jak bardzo go masz w nosie, tym bardziej on będzie... wybuchnie furią zupełną w momencie, kiedy straci cierpliwość i będzie miał dość. Im bardziej inaczej Bóg nas kocha, tym bardziej będzie bolesne, kiedy nagle cierpliwość mu się skończy. I to jest coś, czego należy się bać. Jeżeli się chcesz bać, to jak najbardziej bój się tego. Nawet jest zachęta w Biblii, żeby bać się Boga. Ja bym nawet powiedział, możesz być spokojnie przerażony. Możesz być. Nie widać dokładnie przerażenia, nikt się nie przeraża. Ja bym się przeraził. Ja się nastawiam, ja się przygotowuję. Ja się tutaj nie poczuwam do tego świata zupełnie, ani do ich jego niemoralności. Nie? Ja akceptuję istnienie Boga. Ja mu byłem wdzięczny zawsze za to, co jest dobrego. Za cały ten program, za każdego patrona, który wspiera ten program. No serio, naprawdę. Wy jesteście wdzięcznymi. Także ja myślę, że nie przypadkiem się dzieje, że kiedy ja rozmawiam tu z patronami, którzy wspierają ten program, to zaskakująco dużo z nich mi mówi, że ja nie mam problemów finansowych. Ja akurat jestem w takim dziwnym miejscu, że spoko. Nie każdy, nie, tam różnie bywa, ale współczynnik tego, że wśród słuchaczy odwyku jest, czy patronów tak naprawdę, czyli tym, co im bardziej zależy, żebym ja tu tak gadał, no to wśród nich jest lepiej niż średnia krajowa. Na pewno dużo lepiej jest. No, ale różnie, nie? To nie jest znak, że jak ty wyleciałeś z pracy, to że ty jesteś po tej stronie, gdzie Bóg będzie właśnie zaraz z tobą zamiatał wszystko, tylko no, ja nie wiem, nie, bo każdy ma tam swoje życie. Ale generalnie widać jakby, że jest jakaś różnica i ja wiem, z czego to wynika, czy to jakieś ponadnaturalne rzeczy są, że Bóg osobiście zainterweniował, żebyś ty pracę miał, czy że po prostu to jest efekt bycia sprawiedliwym zwyczajnie, że nikt cię z pracy nie wyrzuca, bo jesteś dobrym pracownikiem, bo jesteś uczciwy, mówisz prawdę, jesteś szczery, jesteś szczęśliwy, a nie ciągle, nie jesteś zawistny na przykład, nie zazdrościsz wszystkim, no różne tak, nie jesteś materialistą do przesady, no może też dlatego. Ogólnie, ostatecznie powiem wam tam, że, tak, że opłaca się być uczciwym, samego uczciwym, sprawiedliwym, rzetelnym i takie, wiecie, dobre cechy, o których normalnie mówi Biblia. Jeżeli wierzysz, że to jest warte, że to są dobre cechy wartościowe, to zwykle wierzysz dlatego, że no, nie bezpośrednio wierzysz w przykazania jakieś czy coś, ale masz respekt wobec istnienia Boga jako sędziego. I to wszystko, no Koran, Biblia, w ogóle prawa człowieka, czy co ty sobie wybierzesz. Gwarantem i powodem istnienia praw moralnych jest ten, kto wymyślił świat i doprowadził do jego istnienia i kto jest aktywnie zarządzającym sędzią tego wszystkiego. On jest gwarantem tego, on nadaje jakby wagę i powagę tego, żeby być sprawiedliwym temu sposobowi na życie. Jeżeli to wyeliminujemy, to będziemy erodować. Nawet człowiek, który uważa, że opłaca mi się być prawdomównym, przestanie być, jak tylko mu się to przestanie opłacać. W sytuacji, kiedy zaczyna wszystko upadać i trzeba sobie wyrywać rzeczy i papier toaletowy, okaże się, czy powód, że opłaca mi się, to będzie wystarczający, nie będzie, nie, bo to już się przestanie opłacać i zostaje, będzie widać różnicę między moralnymi a niemoralnymi, sprawiedliwymi a niesprawiedliwymi bardzo. Tak czy owak, więc myślę sobie, że Bóg jak istnieje, to nie ma przed tym ucieczki, nawet jak nie wierzysz. O, to chciałbym powiedzieć na koniec. Nie uciekniesz przed tym, że Bóg jest sędzią. Jeżeli jest. Zostaje mieć tylko nadzieję tym, którzy w to nie wierzą, że ja się mylę i że Bóg rozliczać już nie będzie, że co prawda w Biblii te rzeczy, które tu są spisane, te proroctwa, one naprawdę miały miejsce. Tam jest dużo proroctw i większość z tych, co znamy z historii przypadków, potwierdza się, no, z grubsza tam, no, dużo nie wiemy, nie, bo to mówimy o zbyt odległych czasach i nie zachowały się szczegóły. Ale tam, gdzie się coś zachowało, to się pokrywa, te rzeczy, kataklizmy czy coś następowały, no. Więc, no, jest powód się bać, że może być Bóg i on może się nagle wpienić. I ten początek rzeczy, które się dzieją na naszych oczach w 2020 roku, w kwietniu, finał tego, albo będzie się sytuacja rozwijać do coraz większych nieszczęść, które na końcu, no zobaczycie, jak będzie. Zresztą ja nie wiem, jak to się skończy. Tak czy inaczej, według Biblii też jest oczywiście tam coś pocieszającego na koniec, bo zawsze te wybuchy gniewu, one się kończą, one nie są długie bardzo, one trwają jakiś czas, rok, dwa, coś tam, no raz to trwał ze 40 lat efekt, ale kończą się, bo Bóg nie lubi być w tym trybie. To jest jakby, nie wiem, może naturalne dla Niego, może konieczne, żeby robić takie przeczyszczenia, żeby interweniować, kiedy sięga poziom demoralizacji, sięga zenitu jakiegoś, masy krytycznej. Trzeba zareagować, bo inaczej będzie ludzkość się sama zepsuje, pozabija czy coś może. No, więc myślę sobie, że po kryzysie na przykład zniknie plaga depresji nagle tajemniczo i wiele innych takich rzeczy. Ludzie zaczną być sobie bardziej wierni nagle. Znaczy potem jak się już większość marzeń rozpadnie, to te, co zostaną, to będą sobie na przykład szczęśliwsze, bardziej wierne czy coś, nie? Po takich przeczyszczeniach systemu to tak często działa. Zobaczymy, nie? A tymczasem to ja Was zostawiam. Dzięki za wspieranie tego. Odcinek był trochę dłuższy, więc go możecie sobie słuchać na raty. Szkoda, że nie jest taki długi. Ja bym chciał, żeby to dużo ludzi mogło posłuchać, a jak jest taki długi, to ja wiem, czy posłuchają. Ale jak ja to mam krótko powiedzieć? Może zrobię wersję krótką. Ludzie, sąd idzie. Może warto postraszyć ludzi teraz? Myśmy zdążyli zapomnieć, ja rzadko takie tematy ruszałem w Odwyku, bo to też nie po to jest ten program, żeby jakimś na strach ludzi łapać. Ale to jest w Biblii, nie? I to była ważna część życia jednak, co jakiś kataklizm, co jakiś czas. No nie mogę przemilczeć takiej sprawy akurat w sytuacji, kiedy to nas zaczyna dotyczyć. No, przynajmniej na to wygląda. Dobra, dzięki za słuchanie. Wspierajcie program, jak uważacie, że jest ważny i pożyteczny. I wspierajcie mnie przy okazji, jak gadam z ludźmi. Do następnego razu. Cześć.